Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Halina, jestem aktywistką Wrocławskiej Federacji Anarchistycznej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o naszej nowej kampanii wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej we Wrocławiu i moim gościem jest Ksawier Woliński. Witam serdecznie.
Cześć.
Jakbyś mógł się przedstawić naszym słuchaczom?
Ja jestem Ksawier, prowadzę bloga Lewica Wolnościowa na fanpage'u na Facebooku. Poza tym teraz jestem aktualnie aktywistą akcji lokatorskiej i byłem aktywistą Związku Syndykalistów Polski.
Tak.
Chyba o tym będziemy mówić.
O tym właśnie będziemy mówić, ponieważ Związek Syndykalistów Polskich rozpoczął kampanię o bezpłatną komunikację miejską we Wrocławiu wiele lat temu. Chciałabym, żebyś trochę opowiedział, kiedy to się zaczęło, jakie mieliście postulaty, jakie mieliście argumenty za wprowadzeniem, jak to się zaczęło, skąd w ogóle był taki pomysł w organizacji stricte pracowniczej.
Pomysł krążył tam po środowisku w Polsce nie tylko już od dłuższego czasu, ale takim momentem, który nas bezpośrednio zainspirował, to był tekst Rafała Górskiego na temat bezpłatnej komunikacji miejskiej. No i ktoś w Związku Syndykalistów Polski, już teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć kto, zaproponował, żebyśmy zrobili wokół tego kampanię, ponieważ może nie bezpośrednio, ale w sposób pośredni dotyczy to każdej osoby mieszkającej w ramach gminy Wrocław i nie tylko, także, a zwłaszcza pracowników, którzy muszą dojeżdżać do pracy. Także no i stwierdziliśmy, że zrobimy, bo i tak tego nikt inny nie podejmował wtedy. W ogóle w Polsce to była pierwsza chyba taka kampania.
Pamiętasz, kiedy to było?
To był 2009 i 2010, jakoś tak to mniej więcej trwało. Kiedy dokładnie się skończyło, to nie powiem, natomiast 2009 to był początek.
Czyli ponad 10 lat temu. Czy widzisz jakieś zmiany na lepsze teraz? Jak wyglądała wtedy w ogóle komunikacja?
Wtedy sam pomysł był czymś zupełnie z kosmosu. To znaczy nie istniały w ogóle takie rzeczy w Polsce, żeby była gdzieś komunikacja bezpłatna. Były pojedyncze przykłady w innych krajach, do których się odwoływaliśmy. No, generalnie to było traktowane kompletnie, jak Marsjanie wylądowali, zwłaszcza z nastawieniem wówczas jeszcze silniejszym nawet niż teraz, takim, że to jest komuna, a przecież z komuną i tak dalej. Nie? Jakby to od urzędników słyszeliśmy. Ludzi też to zaskakiwało, chociaż było duży zaskakująco pozytywny odzew od zwykłych ludzi.
Tak, pojawiły się także artykuły w gazetach, niektóre tak. Są dostępne, można je znaleźć teraz na internecie. Czy mógłbyś powiedzieć, jak ta kampania wyglądała?
Mieliśmy stronę, która niestety już nie jest, nie mamy własności tej domeny, nikasuj.pl, która mniej więcej opisywała sytuację. Do tej strony zrobiliśmy wlepki, które za pomocą których ogłosiliśmy strajk pasażerski i zalepialiśmy tymi wlepkami, nie dewastując oczywiście kasowników, ale zalepiając te szpary, których się kasuje tymi wlepkami niekasuj.pl, co jakoś tam popularyzowało ideę, bo każdy, kto chciał skasować, jakoś tam się z tym spotykał. No i oczywiście w innych miejscach też były rozlepiane te wlepki. No także mieliśmy wywiady i teksty, dyskusja się publiczna na ten temat odbywała. Byłem też w Radiu Wrocław, gdzie spierałem się gorąco z prezesem MPK, który nazwał mnie złodziejem. Także trochę chciałem uświadomić, kto tutaj żyje z czyich pieniędzy w mieście. Czy on jako urzędnik, czy my, domagając się dobrej i darmowej komunikacji, bo to są dwie rzeczy, które czasami się zarzuca, że jak będzie darmowe, to będzie słabe, to wcale tak nie musi być.
Chyba trochę gorzej niż teraz być nie może.
No tak, jeżeli chodzi o jakość i latające tramwaje, tak. Wypadające z szyn, to już jest legendarne w Polsce.
Czyli ogólnie miasto wiedziało o tym waszym pomyśle.
Tak, wiedziało o pomyśle, ale co najważniejsze, wiedzieli też tak zwani zwykli mieszkańcy Wrocławia, ponieważ naprawdę słyszałem w tramwaju, jak ludzie o tym rozmawiają, nieznajomi zupełnie dla mnie. Także ludzie w pracy o tym rozmawiali. No, jedni byli oczywiście za, inni przeciw, ale najważniejsze, że w ogóle była o tym dyskusja. Więc no, to było zaskakujące. Aha, jeszcze zbieraliśmy podpisy pod petycją do miasta na przystankach autobusowych. To chyba było w Polsce pierwsze wykorzystanie polityczne, nazwijmy to, do kampanii politycznej na przystankach autobusowych. Polecam w ogóle do wszystkich innych. Okazało się to genialnym miejscem do... Ludzie czekają, nudzą się i rozmawiają dzięki temu. Mieliśmy, zwłaszcza celowaliśmy w te bardziej odległe, ale duże osiedla jak Przepole, Zawidawie, i tam mieliśmy na już nieistniejącym przystanku na rynku Psiego Pola i na Nowym Dworze też. No, bardzo, bardzo pozytywna reakcja ludzi czekających na przystankach. I dużo rozmów bardzo interesujących. I to było dla nas najważniejsze, ponieważ wiemy, że jak ludzie zaczynają się czegoś domagać, dyskutować i w prasie też to się pojawia, no to wtedy później zaczyna to przesiąkać powoli do decydentów od dołu. Także...
Czytałam w jednej gazecie, że ten strajk komunikacyjny, nazwijmy go, polegał na tym, że zachęcaliście, aby się zbierać, już nie za bardzo pamiętam, w trójki czy w większą ilość osób i robić tam składki miesięczne.
Tak,
zamiast tak. Kupowania biletu miesięcznego.
Tak, no w trakcie tego strajku, który polegał na tym, że właśnie nie kupowano, namawialiśmy, żeby nie kupować w czasie, w określonych dni, czy to był chyba miesiąc trwało, nie pamiętam, ile miało to trwać ten strajk. W każdym razie wtedy, żeby ludzie nie kupowali, ale żeby nie byli narażeni na kary, to żeby właśnie organizowali takie kasy samopomocowe, gdzie by się składali w razie, jak ktoś wpadnie na to. No to później z takiej kasy byłaby wypłacana zapomoga dla osoby, która musi karę płacić. Także byliśmy jakoś tam, chcieliśmy to przygotować odpowiedzialnie, żeby nie było na hura, że ludzie później mają do nas pretensje, że muszą wysokie kary płacić, bo oczywiście miasto duży opór stawiało temu pomysłowi strajku w ogóle.
Macie jakieś dane, czy mieliście jakieś dane, zbieraliście, ile osób przystąpiło do takiego strajku?
Trudno powiedzieć. Miasto twierdziło, że wtedy, kiedy go ogłosiliśmy, że nie było oczywiście żadnych istotnych... Ja mam na ten temat inne zdanie. Zresztą to był taki okres we Wrocławiu, gdzie była jeszcze rozwinięta kultura oporu. To znaczy miasto Wrocław, ludzie z innych miast zauważali, że tutaj ludzie sobie podają na przykład bilety wysiadając. Teraz to już ze względu na technologię wprowadzoną jest trudniejsze, ale wtedy podawanie sobie biletów było masowe. Ludzie zostawiali na oknie bilety i to po prostu... Wtedy nawet nie trzeba było namawiać, to po prostu było masowe i to wynikało właśnie z oficjalnych danych, że ludzie nie płacili masowo. Więc to też był jeden z powodów. Widać było, że to jest jakiś problem w mieście. To znaczy, dlaczego ludzie nie płacą? Nie kasują biletów. To było coś, co istniało przed strajkiem. My tylko go w jakiś sposób ujawniliśmy, upolityczniliśmy w takim znaczeniu, że zrobiliśmy z niego problem polityczny, że to jest... Ludzie nie płacą, bo z jakiegoś powodu nie płacą. Nie jest tylko dlatego, że są leniwi, nie chcą płacić i Polacy cebulacy i tak dalej. Nie o to chodzi. Po prostu coś musiało być takiego, że ludzie czuli, że coś jest nie tak, że no i po prostu to ujawniliśmy, to działało. I trafiliśmy wtedy w czuły punkt, który spowodował, że z tego się zrobiła taka, jak na nasze zasoby, to bardzo duża, może jedna z najgłośniejszych rzeczy, jakie zrobiliśmy w ogóle.
Czy oprócz tego wywiadu w radiu jeszcze mieliście jakieś kontakty z urzędnikami?
Bardzo pojedyncze. Oni udawali, że ignorują ten problem. W mediach oficjalne stanowisko było takie, że nie ma problemu w ogóle. Ani strajk nie istnieje, ani w ogóle... Nie, tu nie ma o czym w ogóle dyskutować. Natomiast no jak widzimy, to jednak przyniosło jakieś efekty. No, nawet, bo to cały czas się dotyczyło za kadencji Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia ówczesnego. A co zrobił Dutkiewicz odchodząc? No to...
Możesz powiedzieć, bo nie każdy może.
No, wprowadził bezpłatną komunikację miejską dla młodzieży uczącej się. Czyli udawali, że nie słyszą, ale słuchali. To znaczy gdzieś im to... Początkowo, co ciekawe, to opozycja, wieczna opozycja w tym mieście, czyli PiS, trochę niech pojedynczy radni podchwycili to i zaczęli tam dopytywać się. Na zasadzie, nie dlatego, że oni są tacy prospołeczni, tylko na zasadzie opozycji, no po prostu, żeby dowalić przeciwnikom. Natomiast... To gdzieś tam musiało jakieś kanaliki wydrążyć i to, że dzisiaj młodzież we Wrocławiu ma bezpłatną komunikację miejską, no to jest między innymi, a ja uważam, że głównie dzięki tej kampanii, bo wcześniej nikt o tym w ogóle nie mówił, nie było w ogóle takiego problemu, nie było takiego pomysłu w ogóle. Dla nich to był w ogóle pomysł wtedy właśnie komunistyczny, no nie, tak nazywali to, albo że złodzieje jesteśmy, nie?
Tak, jeszcze poza uczniami we Wrocławiu jeżdżą za darmo seniorzy i ten wiek z roku na rok jest przedłużany, czy tam coraz młodsze osoby mogą nie płacić. Teraz jest to 67 lat, za rok będzie 66 i tak dalej do nie wiem do ilu.
No i super. To znaczy, to właśnie na ostatnio na spotkaniu akcji lokatorskiej część osób podnosiła, że 60 to jest w ogóle taki dla nich oczywisty, że powinien być ten. Dla mnie oczywiście nadal ten postulat całkowitej bezpłatnej komunikacji jest aktualny i mam nadzieję, że kiedyś zostanie właśnie zrealizowany i właśnie dzięki temu, że są takie akcje, jak wy robicie, podtrzymuje jakby świadomość, że to nie jest koniec, tylko początek zmian.
Tak, dzisiaj jeszcze znalazłam taką mapkę z Polski ze stycznia 2020 roku, na której jest zaznaczone 66 miast w Polsce, gdzie jest bezpłatna komunikacja miejska. W tym dwa miasta są powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast jeżeli Wrocław wprowadziłby bezpłatną komunikację u siebie na terenie, no to byłby pierwszym miastem wojewódzkim z takim rozwiązaniem, nie wiem nawet czy nie w całej Europie. Więc byłby to naprawdę duży sukces. Chciałam się jeszcze ciebie spytać o argumenty, jakie mieliście podczas swojej kampanii i jak te argumenty widzisz teraz?
No to właśnie takie, że między innymi, było wiele, ale odwołując się do tego, co powiedziałaś, że dlaczego nie możemy być pionierami, bo wtedy to było pionierskie naprawdę, chyba Tallinn czy coś.
Tak, Tallinn był pierwszy.
Tak, tak. Ale dlaczego jako większe miasto właśnie w Polsce i w tej części Europy i w ogóle jedno z pierwszych na świecie, nie być pionierami, nie reklamować, czy to nie byłoby bardziej nośne i nie więcej fejmu przyniosłoby sławy Wrocławiowi niż jakiś tam stadion, gdzie jest wszędzie te stadiony, są, kogo to tak naprawdę interesuje, a nawet Europejska Stolica Kultury. No, teraz jest w Rijece i kto o tym wie? No, nikt się tym nie interesuje tak naprawdę, oprócz może Rijeki. No. W każdym razie, natomiast o tym, że wprowadzono we Wrocławiu darmową komunikację miejską, no to by o tym było głośno na całym świecie. I to by była reklama, że tak włodarze dbają tutaj wspaniale o miasto, że warto tutaj mieszkać. No, to był jeden z argumentów. Drugi to oczywiście były te społeczne. Uważamy, że miasto, uważaliśmy wtedy i do tej pory ja uważam, że miast, transport, komunikacja miejska to jest krwiobieg miasta i ludzie, żeby się komunikować ze sobą, muszą jeździć, spotykać się, jeździć do pracy, jeździć na te imprezy masowe nawet, które miasto robi. Nawet jeżeli jest bezpłatne, to ludzie muszą dojechać. A jak ktoś ma rodzinę, albo ma trudności finansowe, albo ma dużą rodzinę, to dla takiej rodziny na przykład sześcioosobowej wyjazd to jest gigantyczny wydatek na... Tak to od tej strony. I chyba, że chcemy się podzielić właśnie, ja wtedy porównywaliśmy to do Bagdadu, bo w Bagdadzie po wojnie, co tam Amerykanie wolność wprowadzali, no to miasto zostało podzielone, po prostu murami się oddzieliły różne sekty, tam szyici od sunnitów i tak dalej się rozdzielali. Miasto wygląda po prostu jak... No po prostu jest podzielone murami. Jak ludzie się nie komunikują ze sobą, no to te naturalne mury później się, znaczy te psychiczne mury przekształcają się w fizyczne mury. A ludzie, żeby, no po prostu nie może być tak, żeby, nie wiem, bogaci sobie będą mieszkać gdzieś tam na krzykach, biedni będą wszędzie indziej mieszkać. To się wszystko jakoś tak, a to musi żyć po prostu. No i to jest jakby... Poza tym jeszcze argument finansowy był przedstawiany przeciwko, że tutaj dużo pieniędzy, tak, ale na utrzymanie na przykład systemu kontroli dużo jest wydawane. Jak ludzie się przesiądą do sprawnie, jeszcze raz podkreślę, sprawnej komunikacji miejskiej, to będzie mniej zużycia dróg, więc to też będzie mniej remontów, więc to też będą zyski. To są takie rzeczy, których... No i oczywiście zdrowie. Znaczy, jak będzie zdrowsze powietrze w mieście, no to ludzie będą...
Tak, to jest ten argument, który pojawia się teraz. Teraz jest modny. Zanieczyszczenie powietrza, smog, który utrzymuje się szczególnie zimą często w mieście. Miasto wprowadziło już takie informacje na przystankach, na tych wyświetlaczach o stanie powietrza. Natomiast no, niewiele nam to daje, że wiemy, jaki jest stan powietrza. Jeszcze ten stan powinien być w jakiś sposób przez miasto poprawiany. No i są programy wymiany piecy, ale to jest za mało, ponieważ smog też generują samochody, zanieczyszczenie powietrza generują samochody. I żeby zachęcić ludzi do przesiadania się z samochodów osobowych na komunikację miejską, która mogłaby być też w dużym albo nawet całkowitym stopniu elektroniczna, elektryczna, no to na pewno ten stan powietrza by się polepszył. Tak samo natężenie ruchu samochodowego w mieście. Stanie w wiecznych korkach, gdzie jak widzimy w każdym samochodzie siedzi tylko jedna osoba. No to jest absurdalne. Tak samo właśnie zanieczyszczenie i hałas, który też jest w mieście bardzo taki uciążliwy. Miejsca postojowe, których jest bardzo mało. No, jakby komunikacja miejska tutaj niweluje te problemy, jeżeli oczywiście ludzie, posiadacze samochodów by się przesiedli na tą komunikację, co myślę jest bardzo prawdopodobne.
No też część osób mówi, z którym rozmawiam, którzy musząc z przyczyn zawodowych czy innych jeździć, muszą o taką mają formę jakby działalności, czy no tak jej mówię, że oni też powinni popierać to, dlatego że po prostu będą szybciej jeździć ci, którzy muszą. Jeżeli ci, którzy tam, nie wiem, 300 metrów muszą koniecznie dojechać do sklepu, bo inaczej umrą z przemęczenia, no to jeżeli ci odpadną, no to albo koniecznie muszą do galerii samochodem dojechać w centrum miasta, zresztą to jest inna sprawa, że te galerie to w centrach miasta też jest dziwny pomysł, te wielkie molochy, które ściągają komunikację samochodową właśnie do centrum. To jest zły pomysł. No i teraz to jest jeszcze poważniejszy problem niż był wtedy. Tak. I to będzie narastać i tego się nie da... No, tego się nie da uciec. Natomiast no... Te wszystkie argumenty, które wtedy podawaliśmy, wciąż są aktualne. Ale ja wiem, że oni będą się zasłaniać tym, że nie mają pieniędzy, no bo jak wydali miliard na stadion, który jest słabo użytkowany, no to...
No właśnie, to jest ten argument często podnoszony przez przeciwników komunikacji bezpłatnej, że nie ma na to pieniędzy, że nie ma skąd wziąć na to pieniędzy. Jak ty mógłbyś to skomentować?
No skąd to wiadomo. Zawsze jest skąd wziąć. No, są organizacje, korporacje czy innego rodzaju bogaci tak zwani, ale to nie chodzi nawet o pojedynczych ludzi, tylko po prostu firmy bogate, z których można ściągać, tylko że w Polsce jest taki kult nie ściągania z nich pieniędzy. A ja uważam, że za utrzymanie systemu powinien przede wszystkim płacić ten, któremu się ten system najbardziej opłaca. Mnie się słabo opłaca, im się bardziej opłaca, więc niech płacą za jego utrzymanie. Takie jest moje podejście aktualne do podatków. Natomiast dopóki ten system w ogóle trwa, dlaczego akurat biedni mają za niego najwięcej płacić? Natomiast no i też kwestia właśnie takich wydatków, które są kompletnie absurdalne. No, za miliard wzięli pół miliarda w kredycie i to będzie spłacane chyba przez wnuki wnuków. Nie wiem, kiedy to będzie w ogóle, kiedy, bo to oczywiście idea była taka, że to się będzie zarabiać na siebie, no jak na razie nie bardzo, bo pobudowali tych stadionów w Polsce tyle, że nawzajem konkurują z sobą i chyba tylko pojedyncze zarabiają, może tylko ten w Warszawie chyba. No i tak, no ale jeżeli tak to wygląda, że faceci po 50 pijący piwo i oglądający mecze mają taką wyobraźnię, to całe takie miasto jest właśnie w ramach tej wyobraźni, nie? No, że muszą być stadiony i musi być dużo ogródków piwnych, a reszta jakby i oczywiście samochody, bo oni przecież się poruszają głównie samochodami. Jakby to jest też specyficzne pokoleniowe, myślę, takie podejście. Może jak trochę się zmieni mentalność i ludzie dotrze do nich, że samochód to nie jest wolność, tylko tak w reklamach wygląda, że oni jeżdżą po bezdrożach, ale tak naprawdę realia wyglądają tak, że się stoją w korkach godzinami, no to ja myślę, że im młodsze osoby, tym bardziej to widzą. Bo kiedyś było mało samochodów, akurat mi to nie przeszkadzało. No ale później się zachłysnęli tymi samochodami, że oni muszą mieć każdy po trzy w rodzinie, no to no ale gdzie to później stawiać? Nawet tutaj, niektóre nie powinny w ogóle stać, za oknem mamy.
Tak.
Cała ulica zestawiona samochodami, to brzydko wygląda w ogóle. No ale właśnie ci ludzie od smogu, ci ludzie, którzy zresztą fajnie rozkręcili też kampanię antysmogową, te osoby, którym zależy na pięknie miasta, że tak powiem, no powinni się też poprzeć i włączyć w to. Bo to chodzi oczywiście o kwestie społeczne i one są najważniejsze, ale też no, miasto na tym zyskuje jako organizm od strony estetycznej nawet. Możemy się po pięknych ulicach przejść, a nie po zastawianych z samochodami, ale zamiast parkingu wewnątrz kamienic, no można budować ogrody. No.
No, buduje się ogrody, ale na razie mieszkańcy narzekają.
No tak, na takie bo zabiera im miejsca parkingowe i to się wszystko... No, w każdym razie fajnie wtedy ta kampania działała i dużo osób się w to włączyło wtedy, z zewnątrz w ogóle nie uważających się za... No, ale to jest też ciekawe, że to kto to ruszył? Anarchiści i anarchistki w Polsce. Pierwszy poruszył temat w taki sposób spójny właśnie Rafał Górski. Mhm. A później no to my. Popatrz, jest taka cały czas ta opowieść, że trzeba mieć partię, wielkie organizacje, dużo pieniędzy, żeby rozruszać jakąś kampanię w Polsce. No, to jest kolejna rzecz, którą to ruch anarchistyczny wprowadził do dyskursu tak zwanego. Bo śmieciówki, no i jeszcze inne związki w tym brały udział, ale to też z naszych środowisk wyszło. Kwestia lokatorska w kontekście na przykład reprywatyzacji w Warszawie, a we Wrocławiu prywatyzacji mieszkań zakładowych byłych. No i komunikacja miejska darmowa, no to wszystko i jakby ruch, który nie jest może gigantyczny, ani wiodący w sensie popularności, nie wiem, na fejsiku lajków najwięcej nie zbierają nasze fanpage'e w porównaniu do niektórych organizacji tak zwanych lewicowych, ale kto produkuje pomysły i kto je... No
anarchiści mają taką odwagę poruszać tematy, które nie są populistyczne, które czasem może zdają się populistyczne już później. Natomiast na początku są po prostu tematami istotnymi dla tych niższych warstw społecznych.
Ja myślę, że tu jeszcze coś innego jest. To, że po prostu my uważamy, że da się zrobić coś właśnie bez tych całych narośli. Znaczy pewnie jakbyśmy mieli może więcej pieniędzy, to może by się więcej dało, ale tak naprawdę często niektórzy mają dużo pieniędzy, a nic z tym nie robią. Albo mało robią. A tu jest chodzi o takie myślenie, że nawet kilka osób może zrobić dużo.
Dokładnie. Jeszcze ostatnia sprawa, jaką chciałam poruszyć, to jak się zakończyła ta kampania.
Jak się zakończyła, to może to jest taka... Chcieliśmy ją przekazać młodzieży, że tak powiem, ale to coś nie wyszło. To znaczy w tym sensie, że stwierdziliśmy, że ZSPN, podstawową działalnością ZSPN nie jest jednak ciągnięcie tej kampanii.
No.
Fajnie była rozkręcona i chcieliśmy ją przekazać grupie. Problem był wtedy, że wtedy nie było na przykład Federacji Anarchistycznej, której możemy by oddać ją, żeby dalej pociągnęła. Była grupa sympatycznych młodych anarchistów i anarchistek, ale niestety no, nie chcę krytykować, bo może to my coś zepsuliśmy, tylko chodzi o to, że nie poszło dalej, bo nie było takiej stabilnej grupy, jak teraz jest. No i tyle.
Dobrze. Czy masz jakieś rady dla nas, jak prowadzić naszą kampanię?
Wujek, dobra rada. Nie wiem. Myślę, że trzeba trochę być aktywistą, a trochę wejść w rolę eksperta. To znaczy w tym sensie, że przedstawiać się raz właśnie od strony aktywizmu, robienia różnych akcji takich właśnie, jak, może nie tak dokładnie jak strajk, ale coś innego, nie wiem, też kreatywność jakaś czy coś tam, ale też może być. Natomiast też chodzi o to, że czasami trzeba pisać artykuły, wywiady, gdzieś w mediach wystąpić i robić wokół tego szum, żeby przedstawiać się jako... I mieć, pokazywać, że się ma argumenty, a mamy, nie? Wszyscy tutaj ciągle dobre argumenty, więc... No i tyle. A reszta to jest kwestia już kreatywności, także...
Dobra, dziękujemy bardzo za te rady. Weźmiemy je sobie głęboko do serca. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Zapraszam do śledzenia naszego fanpage'a Wrocławska Federacja Anarchistyczna. Tam będą pojawiać się informacje na temat naszej kampanii o bezpłatnej komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Zapraszamy na spotkania i do wspólnego działania. Dzięki.